Dzień dobry Państwu, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kłaniam się, witam serdecznie na kolejnym środowym spotkaniu z dziejami Ziemi na kanale Wszechnica. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, będzie wykład o morskich potworach ery mezozoicznej, morskich potworach ery dinozaurów, czyli tematy związane z wielkimi gadami morskimi, które rządziły oceanami w tym czasie, kiedy na lądach rządziły dinozaury. Być może nie wszyscy z Państwa zdają sobie sprawę z tego, że dinozaury to były wyłącznie gady lądowe. One żyły tylko na lądach. Natomiast w tym samym czasie w morzach żyła cała olbrzymia gama zróżnicowanych gadów morskich właśnie, które nie były dinozaurami, ba, nawet nie były z tymi dinozaurami jakoś szczególnie blisko spokrewnione, ale i często nie były spokrewnione ze sobą. To znaczy, o ile dinozaury to są wszystko, to jest jedna, powiedzmy, grupa wywodząca się od tego samego przodka, o tyle gady morskie, że tak się wyrażę, wchodziły do morza wiele razy w ciągu ery mezozoicznej, czyli właśnie ery dinozaurów, ery gadów, czyli między te 250 a powiedzmy 66 milionów lat temu. Jeszcze zanim przejdziemy sobie do omawiania, oczywiście zachęcam do zadawania pytań na czacie tyczących się tematu dzisiejszego spotkania. Ja się postaram na końcu po wykładzie na te pytania odpowiedzieć, o ile oczywiście mi moja wiedza na to pozwoli. Proszę Państwa, gady morskie. Tak jak powiedziałem, to była masa różnych grup zwierząt, różnych grup gadów. Tutaj widzimy na planszy taką, powiedzmy, no, przegląd takich najważniejszych form, rodzajów należących do tych najważniejszych grup. Gdybym chciał dzisiaj opowiedzieć Państwu o wszystkich tych grupach morskich gadów, które żyły w erze mezozoicznej, to by nam czasu nie starczyło tak naprawdę. Podejrzewam, żebyśmy tutaj musieli siedzieć 3 godziny. No a że ten wykład jest przewidziany na około godzinę, no to skupimy się na tych najważniejszych formach, więc wybrałem 3 takie główne linie ewolucyjne, czy 3 grupy gadów morskich. Myślę, że też tych najciekawszych, które Państwa najbardziej będą interesowały. Więc będą to ichtiozaury, rybokształtne gady morskie. Będą plezjozaury i pliozaury, które ja tutaj wrzuciłem do jednego worka, ponieważ one są ze sobą blisko spokrewnione, więc no powiedzmy, że generalnie to będą plezjozauromorfy. I trzecia grupa to będą mozazaury, czyli takie gady no, blisko spokrewnione z dzisiejszymi waranami, być może wężami. Sobie po kolei omówimy najciekawszych przedstawicieli tych grup. Będę starał się w trakcie dzisiejszego wykładu kłaść nacisk na takich wybranych najciekawszych przedstawicieli każdej z tych grup, każdej z tych linii ewolucyjnych. Często będą to przykłady takie mniej znane. Państwo pewnie kojarzycie jakichś wybranych przedstawicieli, wybrane rodzaje, gatunki ichtiozaurów czy plezjozaurów, ale ja będę się też dzisiaj chciał skupić na tych mniej znanych oraz położyć nacisk na jakieś ciekawe adaptacje. Wszystko to będą gady morskie, ale szybko się Państwo przekonacie, że mimo iż na przykład w obrębie plezjozaurów generalnie będzie się powtarzał podobny plan budowy, to jednak będą one, poszczególne rodzaje, wykazywały różne adaptacje związane na przykład z innym typem pokarmu, którym się te zwierzęta żywiły, albo z jakimiś innymi warunkami środowiskowymi, w których po prostu przyszło im żyć. Więc cały czas będę starał tutaj podkreślać, starał się podkreślać te najważniejsze przystosowania tych zwierząt do środowiska, różne przystosowania anatomiczne, to co sprawiło, że te zwierzęta są tak niesamowicie ciekawe. Wszystko to są gady, więc no, zwierzęta, które generalnie kojarzą się z tym, że żyją na lądzie. Dzisiaj mamy powiedzmy morskie żółwie, w mezozoiku były też morskie krokodylomorfy, o nich dzisiaj sobie akurat mówić nie będziemy, ale takie prawdziwe morskie gady to są takie, które no miały kończyny przekształcone w płetwy, więc to jest cecha absolutnie, no dzisiaj no, rzadko poza tymi żółwiami morskimi spotykana wśród gadów. I w zasadzie wszystkie te, o których dzisiaj sobie powiemy, były, proszę Państwa, żyworodne, o czym zaraz się przekonamy, co też jest taką cechą, no nie kojarzącą się jednak z gadami. Gady z definicji są zwierzętami, które składają jaja. To jest jedna z takich podstawowych cech, podstawowych adaptacji fizjologicznych gadów w ogóle. Gady powstały w momencie, kiedy zaczęły składać jaja, co sprawiło, że całkowicie no tutaj uniezależniły się od środowiska wodnego. I paradoksalnie zaraz po tym, kiedy się to stało, kiedy gady mogły już pełnić całkowicie lądowy tryb życia, to na początku okresu triasowego, na początku ery mezozoicznej właśnie, zeszły do morza. I to wiele grup tych gadów zeszło do morza i zaczęło pędzić taki tryb, morski tryb życia i stały się przez to żyworodne. Ponieważ jak się przekonamy, no składanie jaj, szczególnie takich gadzich jaj w środowisku morskim, a zatem w wodzie słonej, no jest ciężkim wyzwaniem. Już sama skorupka gadziego jaja nie jest przystosowana do, powiedzmy, przetrwania w warunkach wody słonej. W słodkiej jeszcze tutaj by były większe szanse, ale że to są w większości gady morskie, chociaż niektórzy przedstawiciele tych grup żyli również w wodach słodkich, w rzekach, estuariach, jeziorach, to generalnie były to zwierzęta morskie. Więc no, skorupka gadzia nie jest do tej wody słonej przystosowana, a i anatomia tych zwierząt już często nie pozwalała im na wychodzenie na ląd. W ramach takiego szybkiego wstępu, no tak sobie wyobrażano kiedyś, jak wyglądały te gady morskie. To są takie ryciny, kiedyś tutaj widzimy ichtiozaury, widzimy plezjozaury, widzimy też gady latające, pterozaury, widzimy krokodyle. Tak sobie ludzie kiedyś wyobrażali te stwory. Pierwsze skamieniałości znajdowane gadów morskich w ogóle nie były interpretowane jako skamieniałości gadów tak naprawdę. Tutaj za pierwsze badania, takie prawdziwe badania naukowe, paleontologiczne w dziedzinie mezozoicznych morskich gadów popełniła rodzina Enning, a szczególnie Mary Enning, która w południowo-zachodniej Anglii, w Lyme Regis, w Dorset, po prostu na brzegu morza znajdowała skamieniałości. Tam były również kości morskich gadów. Ona po raz pierwszy opisała skamieniałości, tak naukowo opisała i nazwała ichtiozaura oraz plezjozaura. Tutaj Państwo widzą taki niemal kompletny szkielet, jak to się mówi w paleontologii, artykułowany, czyli kiedy nie mamy poprzesuwanych elementów szkieletu, nie mamy tego szkieletu w nieładzie rozsypanego, ale mamy ładnie ułożony anatomicznie. Tam się taki szkielet zachował. Wcześniej sądzono, że te kości morskich gadów to były być może jakieś kości ryb, może krokodyli, może jakichś takich form pośrednich między rybami a krokodylami, choć oczywiście dzisiaj wiemy, że krokodyle od ryb bezpośrednio przynajmniej się nie wywodzą, no ale wtedy na początku XIX wieku tak sądzono i właśnie Mary Enning była pierwszą osobą, która tutaj stwierdziła, że to były zupełnie różne grupy, całkowicie wymarłe gadów, ichtiozaury, plezjozaury. Cała rodzina Enning zresztą, tutaj jej ojciec i rodzeństwo i matka, oni byli, tutaj stworzyli cały taki no niemalże biznes odnośnie handlu z kamieniałościami i bardzo szybko, bo no już w latach, powiedzmy jak ona pierwszego ichtiozaura zdaje się w roku 1811 znalazła, to już w latach 30. XIX wieku stała się taką światowej sławy zbieraczką skamieniałości, no i taką sławą, jeśli idzie o paleontologię, szczególnie jak na tamte czasy kobieta paleontolog, czy w ogóle kobieta naukowiec, no to była rzecz niespotykana, ale warto pamiętać, że cała rodzina Enning tutaj miała swoje zasługi. Więc mniej więcej początek XIX wieku to jest ten moment, kiedy ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że rzeczywiście jakieś kości znajdowane w zapisie kopalnym, szczególnie te kości z Dorset, z Anglii, to są szczątki po prostu morskich gadów. Pierwsza grupa, od której też Mary Enning zaczęła swoją karierę i od której my sobie dzisiaj zaczniemy, to są ichtiozaury, czyli po polsku rybojaszczury, tak byśmy powiedzieli. Widzimy tutaj plan budowy, rekonstrukcję takiego przykładowego ichtiozaura. No, zwierzęta naprawdę te przypominały kształtem ryby. Miały kończyny przekształcone w płetwy, miały długie szczęki, które nadawały im opływowość, bo w środowisku wodnym trzeba mieć opływowy kształt, żeby się sprawnie szybko poruszać. To były drapieżniki, więc często trzeba było ścigać jakąś ofiarę. Miały płetwę ogonową. Ta płetwa, zwróćcie Państwo uwagę, jest pionowo zorientowana. Dzisiaj u wielorybów, waleni, delfinów, czyli również wtórnie wodnych kręgowców, które są ssakami, płetwa jest poziomo zorientowana. U ichtiozaurów ta płetwa była pionowa, więc tak jak u ryb, u rekina czy u tuńczyka. I mocno wcięta, taka półksiężycowata. Dlaczego u ichtiozaurów płetwa była pionowa, a nie pozioma jak u wielorybów, to sobie za chwilę wyjaśnimy. Miały również płetwę grzbietową. Co ciekawe, w obrębie płetwy grzbietowej, jak i w tym górnym płacie płetwy ogonowej, nie było szkieletu, tam nie było kości. My dzięki znaleziskom kompletnych szkieletów ichtiozaurów, które były otoczone tkanką miękką, wiemy, że one miały tego typu elementy. Ale to dopiero no, musiało minąć sporo czasu, zanim tego typu takie ładne skamieniałości były zachowane. Za chwilę pokażę Państwu tego typu okazy. Taką najbardziej charakterystyczną, myślę, skamieniałością ichtiozaura, która dla Państwa, nawet jak Państwo gdzieś w kamieniołomie czy w jakimś odsłonięciu znajdziecie w skałach jurajskich czy kredowych jakieś kości ichtiozaura, to taką najbardziej charakterystyczną cechą w ich szkielecie, która może Państwu jednoznacznie stwierdzić, że to jest ichtiozaur, są kręgi. Kręgi, które co prawda nie są diagnostyczne, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, co to był za rodzaj czy gatunek ichtiozaura, ale pozwolą nam określić, że to był w ogóle ichtiozaur, a to dlatego, że one na przekroju, jeżeli byśmy sobie przecięli taki kręg, co widzimy na planszy po lewej stronie, mają taki klepsydrowaty kształt. Po prostu w centralnej części trzonu kręgu ta kość jest bardzo cienka, natomiast w części obwodowej robi się coraz szersza. Więc jeżeli sobie, niezależnie jak przekroimy ten kręg, czy to będzie przekrój podłużny, czy poprzeczny, to w tej części centralnej, osiowej, ta kość powinna być po prostu cieńsza, a w tych częściach zewnętrznych, obwodowych, grubsza. W sumie podobnie wyglądają kręgi niektórych ryb, na przykład rekinów, więc tutaj to podobieństwo tych gadów kształtem do ryb sięga tak głęboko, że nawet pojedyncze elementy ich szkieletu były podobne do właśnie elementów szkieletu ryb. To jest tak zwana konwergencja ewolucyjna, czyli ewolucja zbieżna. Różne grupy zwierząt, mimo że nie są ze sobą bliżej spokrewnione, ale przystosowują się, adaptują się do życia w podobnym środowisku, no to przyjmują podobne kształty. Więc w podręcznikach biologii ichtiozaura stawia się często obok rekina i delfina jako właśnie przykłady tejże ewolucji zbieżnej. Rekin to ryba, delfin to ssak, ichtiozaur to gad, ale wszystkie z racji, że żyły w podobnym środowisku, miały podobny tryb życia, no to upodobniały się do siebie kształtem, jak widzimy nawet, no to nie ominęło kręgów ichtiozaurzych. Ciekawie wygląda budowa kończyn tych gadów. No one się przystosowały do życia w morzu, więc łapy musiały im się przekształcić w płetwy. I tu mamy pokazany szkielet takiej płetwy, to jest ta plansza po lewej stronie, po prawej mamy samą kość ramienną. Ichtiozaura Cryopterygius kielane, którego ja kilka lat temu opisałem z kamieniołomu owadów Brzezinki niedaleko Opoczna. Zwróćcie Państwo uwagę na szkielet tej płetwy. Tutaj wszystkie kości są tak mocno skompresowane. Są takie, no, mają izometryczny kształt. To nie są długie kości. Jak sobie porównamy, to jest płetwa prawa, jak sobie ją porównamy z prawą przednią kończyną człowieka, no to u nas te kości są naprawdę długie. Jak ja zegnę rękę w łokciu, w stawie łokciowym, w ogóle mogę to zrobić, bo mam staw łokciowy, u ichtiozaurów nie było stawu łokciowego, więc to nie wchodziło w grę, ale jeżeli ja chcę Państwu pokazać, jak długa jest moja kość ramienna, to jest ta, to muszę, najlepiej jakbym zgiął właśnie rękę w stawie łokciowym, wtedy widzimy, że kość ramienna, humerus, to jest taka długa, cienka kość. Kości tutaj się znajdujące, to jest kość promieniowa i łokciowa, to też są długie kości. Spójrzmy teraz na szkielet płetwy tego ichtiozaura. No, ten humerus, kość ramienna jest zbita w taki właśnie, no ma taki prostokątny kształt, natomiast to, co jest literką U oraz R zaznaczone, to jest kość właśnie promieniowa i łokciowa, małe takie izometryczne kafelki, jakieś takie kwadraciki, no i później kości z płetwy, z śródręcza i paliczki, to też są takie małe elementy. Tutaj te palce były zlane po prostu w płetwę, nie było stawu łokciowego, żadnego stawu tam tak naprawdę nie było i te płetwy, przynajmniej u zaawansowanych ichtiozaurów, tylko tak sobie odstawały na boki i służyły jako takie stateczniki. Więc one przystosowując się do życia w morzu, no tutaj anatomia, budowa tych płetw zmieniała się, te kości ulegały właśnie takiej izometryzacji, sobie nazwijmy. U wielu ichtiozaurów występowała hiperdaktylia również, czyli zwiększenie liczby palców. Kręgowce lądowe tak podstawowo mają 5 palców, my mamy 5, prawda? Natomiast u ichtiozaurów czasami mogło być 7, może 8 nawet tych palców, więc dochodziło do zwielokrotnienia liczby palców, hiperdaktylia oraz, co widzimy na tym szkielecie, do hiperfalangi, czyli zwiększenia liczby członów palców. Jak sobie policzymy te człony, no to ich jest tam dużo więcej niż w kończynie człowieka, psa czy dinozaura. Zresztą podobne zjawisko występowało również u wszystkich innych grup morskich gadów, u plezjozaurów, u mozazaurów. Później je będziemy oglądać, Państwo zobaczycie, tam to wyglądało podobnie. Co z tą płetwą ogonową? To jest ciekawa sprawa. Tak jak powiedziałem, ona była zorientowana pionowo i tu widzimy ewolucję kształtu ichtiozaurów. Na górze mamy najstarsze formy, powiedzmy, triasowe, a idąc w dół dochodzimy do coraz młodszych. Na dole mamy rodzaj Ophthalmosaurus, to jest taki późnojurajski ichtiozaur, czyli mniej więcej 100 milionów lat ewolucji tutaj widzimy. I pierwotne ichtiozaury, tutaj na górze je mamy zaznaczone, one nie miały jeszcze tej płetwy grzbietowej, miały taki długi, jeszcze w zasadzie jaszczurczy kształt, kończyny przekształcone w krótkie płetwy, ale płetwa ogonowa była taka jeszcze w miarę gadzia. Nie jest półksiężycowata, nie ma jeszcze tego górnego płata płetwy i to widzimy, że stopniowo sobie w ewolucji dochodzi płetwa grzbietowa, tułów się skraca, więc staje się mniej jaszczurczy, a koniec ogona zmienia się właśnie w taką półksiężycowatą płetwę ogonową. Co z tego wynika? No, pierwsza rzecz jest taka, że te pierwotne ichtiozaury, jeszcze o gadzim kształcie, poruszały się w wodzie całym ciałem, to znaczy one wyginały ciało na boki, więc to był taki ruch undulacyjny raczej. Natomiast kiedy powstała płetwa ogonowa, to ona przejęła tutaj funkcję napędową. Kończyny, tak jak powiedziałem, kiedy przekształciły się w krótkie płetwy, no to służyły tylko jako takie stateczniki wystające na boki. To samo z płetwą grzbietową. To też był taki znajdujący się na górze ciała statecznik. Natomiast ogon uległ wydłużeniu, no i powstała tam ta pionowa płetwa. Więc już tylko ogon się ruszał, kiedy te zaawansowane ewolucyjnie ichtiozaury pływały. Więc widzimy w ewolucji tych gadów przejście od takiego bardziej undulacyjnego właśnie sposobu poruszania się, kiedy całe ciało się wygina trochę jak u rekina albo węża, do takiego ruchu oscylacyjnego, kiedy tylko ogonem machamy. No ale co z tą płetwą? Płetwa, tak jak powiedziałem, była u nich pionowa. Teraz jak sobie to porównamy z płetwą ogonową, w tym wypadku jakiegoś walenia, delfina prawdopodobnie, ale to może być wieloryb, to może być żyjący na przykład w naszym Bałtyku morświn, no to widzimy, że tutaj ta płetwa jest pozioma, a szkielet ogonowy walenia nie wchodzi w żaden płat płetwy, ani w lewe, ani w prawe, tylko się po prostu tak tempo kończy i te płaty sobie odchodzą na boki. U ichtiozaurów jest ten płat pionowy. Skąd ta różnica? Czemu akurat ichtiozaury poruszały ogonem z boku na bok, a walenie poruszają z góry na dół? Rozwiązanie tego problemu no, jest tak naprawdę bardzo proste. To jest to poniekąd, co pokazałem Państwu na poprzedniej planszy. Ichtiozaury były gadami, więc gady pierwotnie mają kończyny ustawione na boki. Proszę pomyśleć o krokodylu albo jaszczurce zwince. To są zwierzęta z łapami ustawionymi na bok i one jak się poruszają po lądzie, to się tak śmiesznie gibią z boku na bok. Więc gad, kiedy się porusza na lądzie, no to ma ten ruch undulacyjny kręgosłupa, prawda? Wygina się z boku na bok. Ssaki mają kończyny zorientowane zupełnie inaczej, pod tułowiem. Proszę teraz pomyśleć, wyobrazić sobie, jak wygląda koń, albo pies, albo krowa, albo no, tak naprawdę większość takich typowo lądowych, czworonożnych ssaków. No to one mają kończyny pod tułowiem, nie na boki jak u gadów, tylko pod tułowiem. Więc kiedy koń idzie albo biegnie, no to jego kręgosłup się tak wygina z boku, z góry na dół, a nie z boku na bok. To właśnie dlatego u waleni powstała płetwa pozioma, bo już kręgosłup się poruszał z góry na dół, więc ewolucji w cudzysłowie łatwiej było wykształcić płetwę poziomą, żeby wspomagać ten pionowy ruch. Gady ruszają kręgosłupem z boku na bok, więc płetwa powstała pionowa, tak jak u ryb. Więc myślę, że tutaj wyjaśniłem Państwu ten problem, dlaczego ichtiozaury, mimo iż były wtórnie wodne, tak jak ssaki, tak jak wieloryby, no czemu miały inaczej płetwę zorientowaną? To jest wszystko dziedzictwo lądowych przodków, ustawienia kończyn tak naprawdę. Skąd się w ogóle wzięły ichtiozaury? To jest najstarsza grupa morskich gadów, chyba najlepiej przystosowana do życia w środowisku morskim. Najstarsze są znane już z wczesnego triasu. Tutaj Państwo widzą taki rodzaj Cartorhynchus, opisany niedawno, w 2014 roku. To jeszcze było zwierzę, no widzimy na rekonstrukcji takiego typowego ichtiozaura nieprzypominające. Miało krótką czaszkę, długi ogon, bez jakiejś takiej wyraźnej płetwy pionowej, no i łapy już miało przekształcone w płetwy, prawdopodobnie było w stanie wychodzić jeszcze na ląd, trochę tak jak foka. U takich wczesnych przedstawicieli, prawdopodobnie przodków właśnie ichtiozaurów, jest taki słynny chiński rodzaj Chauhosaurus, tu go widzimy, też opisany niedawno, który pokazuje, że już te wczesne formy były prawdopodobnie żyworodne. I tutaj ta znaleziona skamieniałość no, jest niezwykle cenna, dlatego że w jej wnętrzu znajdował się jeden młody taki praichtiozaurek, drugi był w trakcie porodu, wystawał głową na zewnątrz, co też pokazuje, że one rodziły się w tym wypadku jakby głową do przodu, a trzeci już był na zewnątrz ciała matki. Więc ta żyworodność pojawiła się bardzo wcześnie. To była jedna z tych najwcześniejszych adaptacji. Późniejsze ichtiozaury jurajskie już się rodziły ogonem do przodu, ponieważ no prawdopodobnie rodziły się już w morzu, nie mogły wychodzić na ląd, więc gdyby się rodziły te w pełni morskie głową do przodu, to by się po prostu udusiły, no bo poród, musimy założyć, że trwał pewien czas. Więc widzimy, że te przystosowania takie do typowo morskiego trybu życia pojawiały się mimo wszystko w tej grupie już na bardzo wczesnym etapie. I teraz ichtiozaury są jedną z tych grup gadów, której zawdzięczamy dzisiejsze stosunki ekologiczne w morzach. Bo oto na początku ery mezozoicznej, powiedzmy na przełomie w Triasie, w Jurze, później w Kredzie też, ma miejsce tak zwana mezozoiczna rewolucja morska. To jest zjawisko, które polega na tym, że powstawały w tym czasie nisze ekologiczne, zupełnie nowe, których wcześniej nie było. Przed mezozoikiem było wielkie wymieranie permskie, tak zwana matka wszystkich wymierań. I przed tym wymieraniem no, nie było tak zróżnicowanych nisz ekologicznych, jak zaczęło to mieć miejsce w mezozoiku. I co ciekawe, te nisze ekologiczne, które powstały w mezozoiku, a które jako pierwsze wypełniły właśnie ichtiozaury, trwają do dzisiaj. Ja na tej planszy chciałem to Państwu pokazać. Tutaj mamy trzech przedstawicieli ichtiozaurów. Każdy z nich zajmował zupełnie inną niszę. Co to znaczy? To znaczy, że to były zwierzęta żywiące się innym pokarmem i posiadające inne adaptacje do tego, żeby się tym zróżnicowanym pokarmem odżywiać. Po lewej stronie mamy ichtiozaura, który był bezzębny. Nie miał w ogóle zębów. Więc on filtrował, był filtratorem, filtrował jakiś drobny pokarm z toni wodnej, tak jak dzisiejsze niektóre wieloryby. Po środku mamy zęby takiego ichtiozaura Tolodus, które jak Państwo widzą, no, wyglądają jak takie grzybki, mają takie niskie korony, guzikowate, krótkie, spłaszczone. Najprawdopodobniej służyły do zgniatania, miażdżenia jakichś ofiar, być może jakichś oskorpionych mięczaków, które sobie żyły na dnie morza, więc już zupełnie inny pokarm, prawda? Tamten filtrował sobie plankton gdzieś w toni wodnej, ten miażdżył sobie twardy pokarm na dnie morza, był tak zwanym durofagiem. No a po prawej mamy czaszkę wielkiego temnodontozaura. Państwo skalę mają obok tej czaszki. Skala ma 40 cm, więc to jest wielka czacha. To był wielki, duży, taki super drapieżnik z dużymi zębami, który prawdopodobnie polował też na inne ichtiozaury. Ale były i inne. Były takie, które też w toni wodnej polowały, były takimi bardziej, powiedzmy, generalistami, polowały sobie na ryby, jakieś głowonogi. Więc generalnie bardzo szybko ichtiozaury zaczęły się dywersyfikować, różnicować. I w tej grupie gadów po raz pierwszy powstawały takie adaptacje, których wcześniej nie było. Tu powstały zwierzęta, które filtrowały plankton z toni wodnej, tu powstały żyjące gdzieś prawdopodobnie na dnie morza te durofagi, które zgniadały twardą zdobycz, no i jakieś drapieżniki polujące w toni wodnej. Więc szybko, szybko tutaj ten łańcuch pokarmowy zaczął się różnicować. I jak teraz pomyślimy sobie o dzisiejszych kręgowcach morskich, no to dzisiaj układ jest dokładnie taki sam, odziedziczony właśnie po ichtiozaurach z początku mezozoicznej rewolucji morskiej. Bo mamy dzisiaj kręgowce morskie, które się żywią twardą zdobyczą, jak płaszczki. Mamy, i niektóre rekiny też, mamy filtratorów, oczywiście wielkie walenie, które filtrują sobie fiszbinowe, które filtrują plankton z toni wodnej. Mamy jakichś generalistów typu delfiny czy średniej wielkości rekiny. No i mamy super drapieżniki jak orki, kaszaloty i duże rekiny. I to wszystko zawdzięczamy ichtiozaurom tak naprawdę. To one po raz pierwszy wprowadziły taką różnorodność tych nisz pokarmowych. Więc oglądając orkę, delfina czy żarłacza, ludojada w telewizji czy gdzieś w oceanarium, pamiętajcie Państwo, że to jest wszystko spuścizna mezozoicznej rewolucji morskiej i właśnie tych gadów, którymi były ichtiozaury. Zresztą po wymarciu ichtiozaurów, później inne grupy gadów morskich powielały ten schemat, czyli ichtiozaury w pewnym sensie były tymi pierwszymi, które no, zaczęły realizować tą mezozoiczną rewolucję morską i zajmować te zróżnicowane nisze ekologiczne, ale później plezjozaury, mozazaury, no i dzisiaj walenie, one jakby powielają ten schemat. Są takie diagramy pokazujące dokładne gildie pokarmowe gadów morskich. Tutaj przykładową taką z pracy sprzed 2 lat chciałem Państwu pokazać, na której mamy naniesione różne gady morskie, i ichtiozaury, i plezjozaury, i pliozaury, i różne grupy morskich krokodyli. No generalnie to były zwierzęta bardzo zróżnicowane. Po kształcie zęba my jesteśmy w stanie poznać ten właśnie pokarm, którym się żywiły. Niektóre miały zęby bardziej przystosowane do rozrywania zdobyczy, na przykład pliozaury czy niektóre krokodyle. Inne raczej do nadziewania, jak na przykład plezjozaury, długoszyje gady morskie, a jeszcze inne właśnie miażdżyły ten pokarm, tak jak niektóre mozazaury czy ichtiozaury. Więc tu się bardzo szybko wszystko zaczęło różnicować i różne grupy gadów zaczęły przejmować te różne, czy realizować te różne nisze. Takim najbardziej emblematycznym stanowiskiem paleontologicznym, które słynie z kompletnych szkieletów morskich gadów, w tym ichtiozaurów, jest znajdujące się w Niemczech stanowisko w Holzmaden. To jest stanowisko wczesnojurajskie, datowane na taką epokę, powiedzmy, wczesnojurajską, która się nazywa Toark. To było mniej więcej 180 milionów lat temu. Tam wydobywane są takie czarne łupki posidoniowe. Tu je Państwo widzą, jak w trakcie wykopalisk badacze je tam odsłaniają. No i na tych łupkach, na tych płytach łupkowych, posidoniowych są takie kompletne szkielety. Tutaj widzimy, że właśnie jest obrys ciała miękkiego z tą płetwą grzbietową i płetwą ogonową. Właśnie z tego typu stanowisk, tutaj głównie z Holzmaden, my wiemy, że w ogóle ichtiozaury miały tą płetwę grzbietową. Tam dzięki tym skamieniałościom z Niemiec udało się stwierdzić również po raz pierwszy, że one były żyworodne oraz określić mniej więcej, jaki był skład ich żołądka, czyli czym się po prostu żywiły. I te gady bardzo szybko zaczęły tworzyć różne ciekawe adaptacje. I tu chciałem opowiedzieć Państwu o kilku takich najciekawszych przedstawicielach. Właśnie z Holzmaden, z wczesnej jury Niemiec, znany jest rodzaj Eurinosaurus. No to było zwierzę takie no 4-5 metrów długości, skrajnie przystosowane do takiego bardzo szybkiego pływania, aktywny taki pelagiczny łowca, przypominający do złudzenia dzisiejszego włócznika. To jest taka ryba kostnoszkieletowa, którą Państwo możecie kojarzyć, że często różni tacy wyczynowi wędkarze wypływają łodziami na ocean i próbują złapać. Ta ryba właśnie ma taki wydłużony pysk, ma taki płetwę grzbietową w taki żagiel przekształcony, bardzo szybko pływa, potrafi wyskakiwać nad wodę, no jest takim mistrzem prędkości i przyspieszenia w środowisku morskim. Ale dzisiejszy włócznik jest po prostu kopią w pewnym sensie. On zajmuje niszę ekologiczną, którą w jurze zajmował ten ichtiozaur z rodzaju Eurinosaurus. Przyjrzyjmy mu się. Miał długi pysk, tak zwany rostrum, tak to się u ichtiozaurów nazywa. I co ciekawe, górna szczęka była dużo dłuższa od żuchwy. Zwróćcie Państwo uwagę. Tutaj ta górna część tego pyska była dużo dłuższa. Żuchwa jest stosunkowo krótka. Płetwy są ekstremalnie wydłużone, co generalnie u ichtiozaurów jest rzeczą dość rzadką. Jest mocno trójkątna płetwa grzbietowa, no i ta płetwa ogonowa, jest długi ogon przede wszystkim i płetwa ogonowa jest taka już mocno wcięta, taka ostra. To są takie typowe cechy takich drapieżników, które szybko pływają, które potrafią rozwijać duże prędkości. Więc no, dzisiaj mamy włócznika, ale ten typ przystosowawczy, ta nisza ekologiczna, którą dzisiejszy włócznik zajmuje, no powstała gdzieś tam na początku jury i ją ichtiozaury jako pierwsze zaczęły, powiedzmy, zajmować. Ciekawa jest inna taka widowiskowa, myślę, nisza ekologiczna, którą dzisiaj zajmują te duże drapieżniki, jakimi są orki. Też z Holzmaden, właśnie z Niemiec, z wczesnej jury, znany jest Temnodontosaurus, olbrzymi ichtiozaur, który do 12 metrów długości mógł dorastać. Tam są kompletne szkielety tych temnodontosaurów znajdowane. Zresztą również jego skamieniałości się znajduje i w Anglii oraz we Francji. Duże zwierzę, no czaszka, tu widzimy w skali z człowiekiem, czaszka, no taka wielkości mogła być dorosłego człowieka. No rzeczywiście zwierzę wielkości orki, duży super drapieżnik, jego zęby takie z ostrymi krawędziami służyły do rozrywania zdobyczy. Przyjrzyjmy się czaszkom tych temnodontosaurów. Długie takie szczęki, te rostra, dobrze tak wykształcone, duże zęby, to były zdecydowanie takie pelagiczne drapieżniki zajmujące właśnie tą niszę ekologiczną, którą dzisiaj zajmują orki, czyli duży drapieżnik, prawdopodobnie polujący na inne ichtiozaury, a to wiemy na pewno, mamy na to twarde dowody, ponieważ z racji, że tam w Niemczech zachowały się kompletne szkielety tych temnodontozaurów, to mamy treści żołądka zachowane. I jak Państwo pojadą sobie do Muzeum Historii Naturalnej do Stuttgartu, to tam można znaleźć się, przyjrzeć w obrębie szkieletu, tam gdzie był żołądek temnodontozaura, można znaleźć to, co on zjadł. I my dzięki temu wiemy, że tam są kręgi kości mniejszych ichtiozaurów. Czyli wiemy, że te duże ichtiozaury, jak temnodontozaurus, zjadały jakieś mniejsze ichtiozaury. Prawdopodobnie to nie były kanibale, nie zjadały przedstawicieli tego samego gatunku czy rodzaju, no ale swoich bliskich kuzynów, dokładnie tak jak robi to dzisiaj orka, polując na mniejsze walenie, na delfiny na przykład. No i tu mamy taką rekonstrukcję pokazaną właśnie. To jest taki ekosystem południowych Niemiec, te 180 milionów lat temu. Ten płytki zbiornik i sobie tutaj właśnie wielki temnodontozaurus jakiegoś mniejszego ichtiozaura, takiego powiedzmy 2-3 metrowego złapał. W ewolucji ichtiozaurów, poza tą zmianą kształtu do bardziej rybiego, jest jeszcze jeden ciekawy trend, mianowicie zwiększanie rozmiarów oczu. I w końcu powstała taka linia ewolucyjna zwana oftalmozauridami, oftalmozauridy, oftalmozaurydy, u których te oczy były bardzo duże. One swoją karierę ewolucyjną, no tutaj najbardziej, myślę, realizowały pod koniec Jury, mniej więcej 160-150 milionów lat temu. Jak Państwo widzą, no to oko zajmowało mniej więcej powierzchnię całej mózgoczaszki. I rzeczywiście to były zwierzęta, które miały doskonały wzrok. Sądzi się, że potrafiły pływać no, poniżej 500 metrów, więc potrafiły polować w całkowitych ciemnościach albo po prostu polować no, nie tylko w głębi, ale również w płytkich morzach, ale nocą. Polowały na jakąś mniejszą zdobycz ryby, głowonogi, być może belemnity, być może jakieś kałamarnice. Taką rekonstrukcję ichtiozaura Państwo możecie zobaczyć, tutaj wykopanego u nas w Polsce, możecie zobaczyć w Muzeum Paleontologicznym w Sławnie, niedaleko Opoczna, właśnie koło kamieniołomu Owadów Brzezinki. Natomiast my wiemy, że one miały również duże nozdrza i duże komory węchowe, co na tej planszy po prawej stronie widzimy, więc prawdopodobnie one miały doskonały wzrok, ale również doskonały węch, więc to były takie drapieżniki świetnie przystosowane do polowania, miały doskonały wzrok i mogły wypatrzeć ofiarę w ciemności, ale na dobrą sprawę mogły się posłużyć równie dobrze węchem. Więc taka grupa oftalmozauridae, oftalmologia to jest w ogóle taki no, dział medycyny, prawda, który się zajmuje chorobami oczu, stąd ta nazwa. Później ta nazwa, ten człon oftalmos jeszcze wróci przy jednym morskim stworze. Natomiast głównie te duże oczy kojarzy się zawsze z ichtiozaurami, więc jak przeważnie ktoś myśli o ichtiozaurze, to myśli o jakimś przedstawicielu właśnie oftalmozauridów. I to była ta linia ichtiozaurów, która przetrwała do końca, aż do połowy okresu kredowego, kiedy miało miejsce prawdopodobnie jakieś gwałtowne zmiany klimatu, zmiany środowiska morskiego, i wtedy ichtiozaury wymarły. Czyli one wymarły mniej więcej 30 milionów lat przed wyginięciem wszystkich innych wielkich gadów. Ichtiozaury nie wymarły w trakcie tego słynnego wymierania pod koniec kredy, tylko wcześniej, nie czekały na wymarcie dinozaurów, plezjozaurów czy mozozaurów. Natomiast one również pod koniec tej swojej ewolucji widzimy po zębach, że były dosyć zróżnicowane, jeśli chodzi o ten pokarm, którym się żywiły. Tutaj cały czas to piętno tej mezozoicznej rewolucji morskiej było w jurze, w kredzie, cały czas było tutaj przez ichtiozaury utrzymane, więc duże zęby, no to były drapieżniki, które takie no, szczytowe, które polowały na inne duże kręgowce, na duże ryby, na żółwie morskie również, na jakieś praptaki być może. Średniej wielkości zęby, no to należały do ichtiozaurów takich bardziej generalistów, czyli polujących na jakieś mniejsze ryby czy głowonogi, no a takie o małych zębach, no to tylko żywiły się jakąś miękkociałą zdobyczą, natomiast należy pamiętać, że cały czas one utrzymywały tutaj to zróżnicowanie, jeśli idzie o pokarm, którym mogły się żywić. I to tyle, jeśli idzie o ichtiozaury. Kolejna taka duża grupa, no to są plezjozaury, tak ogólnie rzecz biorąc. Tutaj napisałem plezjozaury i pliozaury. One wywodzą się od wspólnego przodka. Już bardzo szybko w trakcie ewolucji tej grupy doszło do podziału na takie dwie linie. Jedna to są tak zwane plezjozaury właściwe, te, które Państwo możecie kojarzyć, bo one są bardzo popularne, obdarzone takimi długimi szyjami, łabędzimi. A druga to są pliozaury krótkoszyje, zwane pliozaurami. Chociaż muszę tutaj być z Państwem szczery i przyznać, że są tacy badacze, którzy twierdzą, że ten podział na te dwie linie ewolucyjne jest ułudą i być może pojawianie się krótkoszyich takich drapieżników, jak i tych bardzo długoszyich, pojawiał się wielokrotnie w ewolucji plezjozaurów. Tak czy inaczej, generalnie można takie dwa powiedzmy morfotypy, dwie takie grupy tutaj tych plezjozaurów powiedzmy wydzielić. Te z długą szyją są ciekawe, więc je sobie zostawimy na koniec. Najpierw zacznijmy od tych krótkoszyich. No mamy ten podział na te długoszyje i krótkoszyje, ale tak jak powiedziałem, badacze nie są zgodni co do tutaj jakby pochodzenia jednych od drugich i są takie plezjozaury, które prawdopodobnie były czymś pomiędzy tymi długoszyimi a krótkoszyimi. I takim typowym przedstawicielem tych form takich pośrednich między długoszyimi plezjozaurami właściwymi a krótkoszyimi pliozaurami były romaleozaury. Tutaj mamy typowy przedstawiciel Romaleosaurus. To jest, jak Państwo tym razem pojadą do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, to tam jest taka słynny taki gabinet gadów morskich, gdzie jest piękna galeria na ścianie i największy gad, który tam wisi na tej ścianie, to jest 8-metrowy Romaleosaurus. Tutaj Państwo widzą, jak on w skali z człowiekiem wygląda. No, miał płetwy, powiedzmy, wielkości dorosłego człowieka. Wszystkie te plezjozaury, te długoszyje i krótkoszyje, miały generalnie długie płetwy. One się poruszały zupełnie inaczej niż ichtiozaury. Tutaj już nie ogon był tą siłą napędową, ogon był króciutki, natomiast płetwy były długie, wiosłowate i plezjozaury, i te długoszyje, i krótkoszyje pliozaury, i te romaleozaury, one stosowały tak zwaną technikę podwodnego lotu. To jest technika, którą Państwo możecie dzisiaj kojarzyć, bo tak samo pływają żółwie morskie, tak samo pływają pingwiny oraz ssaki, płetwonogie, foki, uchatki. To jest technika, która polega na tym, że kiedy przednia para płetw unosi się ku górze, to w tym samym czasie tylna para płetw opada na dół, a potem w drugą stronę. Dodatkowo jedna taka płetwa wykonuje taki ruch w kształcie ósemki w wodzie, więc to naprawdę wygląda, jakby te zwierzę leciało pod wodą. Jak Państwo sobie włączycie filmik gdzieś w internecie, gdzie na przykład żółw morski płynie, to on wygląda, jakby leciał po prostu pod wodą. Jest to technika skuteczna, wymaga posiadania długich płetw, ale pozwala rozwijać duże prędkości, więc myślę, że taki 8-metrowy romaleozaur był w stanie dogonić ofiarę i ją zjeść, był dosyć szybki. No jak Państwo widzą, on ma, jak sobie weźmiemy o planszę z jego szkieletem całym, no to widzimy, że on ma takie cechy pośrednie między tymi rzeczywiście długoszyimi plezjozaurami właściwymi a pliozaurami. Jego szyja jest dosyć długa, a czaszka jest ciągle potężnych rozmiarów. Z tyłu czaszki są takie duże otwory, tu je widzimy, w które wnikały potężne mięśnie, więc wiemy, że ta czaszka na pewno była potężna. To był duży drapieżnik. Jego skamieniałości znaleziono w skałach wczesnojurajskich sprzed powiedzmy 180 milionów lat z Anglii, a bardzo podobne formy żyły i w tym stanowisku w Holzmaden w Niemczech. Więc on tam razem z tymi pierwotnymi ichtiozaurami sobie pływał i we wczesnej jurze to te romaleozaury były takimi szczytowymi drapieżnikami, jeśli idzie o plezjozaury. Natomiast one wyginęły gdzieś, a przynajmniej straciły na znaczeniu gdzieś na początku późnej jury. Wtedy w grę, na arenę wkroczyły pliozaury. One sobie istniały już wcześniej, we wczesnej jurze, razem z tymi romaleozaurami, ale były małe i niepozorne. Kiedy romaleozaury wymarły, no to od razu zwolniła się nisza ekologiczna dla tych dużych, wielkich drapieżników. I to wykorzystały te plezjozaury krótkoszyje, czyli pliozaury. I tu widzimy w zestawieniu z człowiekiem przykłady rodzaju pliozaurus, który był wielkim późnojurajskim drapieżnikiem, no do 10-12 metrów mógł dorastać, duże zwierzę. Widzimy, że też miał te długie płetwy, krótki ogon, więc ciągle techniką podwodnego lotu się poruszał. No i krótką szyję i wielką czaszkę, wielkie, długie szczęki z wielkimi zębami. No, myśmy też takie skamieniałości opisali swego czasu tutaj z Polski, z Gór Świętokrzyskich, gdzie mamy takie szczęki uzębione tych właśnie wielkich późnojurajskich pliozaurów. One polowały na inne morskie gady, te pliozaury. W późnej jurze żyły razem z tymi długoszyimi plezjozaurami, które w tym czasie nie osiągały dużych rozmiarów. Pliozaury polowały na plezjozaury prawdopodobnie tak, jak dzisiaj polują duże morskie drapieżniki, na przykład wielkie rekiny, jak żarłacz ludojad. Czyli tak jak widzimy na tej planszy po prawej stronie, od spodu. Generalnie płynie sobie plezjozaur i pliozaur go od spodu atakuje szczękami. No, robi to dlatego od spodu, bo od spodu ciężej jest zobaczyć po prostu. Jakby taki plezjozaur spojrzał w dół, no to by raczej nie mógł wypatrzyć tego ataku. Nie mógłby się go również spodziewać. A skąd to wiemy, że one tak polowały? No czasami na skamieniałościach ofiar tych pliozaurów znajdujemy wbite zęby należące do wielkich pliozaurów. I po tym, jak ten ząb, który jest wbity na przykład w czaszkę takiej ofiary, jak on jest zorientowany, my jesteśmy w stanie określić, z której strony miał miejsce atak. I dzięki temu wiemy, że rzeczywiście one atakowały najprawdopodobniej od dołu. Więc to też jest taka adaptacja, która no już powstała, dzisiaj ją stosują rekiny, ale ona powstała w jurze, więc to jest też ten element mezozoicznej rewolucji morskiej. Pliozaury wymarły razem z ichtiozaurami w połowie kredy. One również nie dożyły do końca ery mezozoicznej. Natomiast po wymarciu ichtiozaurów i właśnie tych wielkich pliozaurów zwolniły się nisze dla dużych drapieżników morskich. Jedną z grup, która szybko wykorzystała okazję, były te długoszyje plezjozaury właściwe, a szczególnie taka linia ewolucyjna plezjozaurów zwana elasmozaurydami. To były plezjozaury o wyjątkowo długiej szyi, czasami u niektórych gatunków ta szyja mogła być dłuższa niż reszta ciała. Rekordzista miał w takiej szyi ponad 70 kręgów. Żyrafa dzisiaj ma 7 kręgów w szyi, a i tak ta szyja jest długa, a u rekordzistów wśród elasmozaurydów no, mogło być ich ponad 70. I one wszystkie z grubsza wyglądały podobnie, czyli miały ciągle krótkie ogony, czasami zwieńczone, jak Państwo widzą, taką mini płetewką, która pełniła funkcję takiego statecznika. Natomiast kończyny płetwy były bardzo długie, takie wiosłowate, ciągle tutaj ten podwodny lot był uskuteczniany. Ciekawa sprawa jest z tą długą szyją. Często na różnych rekonstrukcjach Państwo się możecie spotkać z takim widokiem, że jakiś właśnie plezjozaur, elasmozaur wystawia głowę ponad wodę i jeszcze tak wygina tą szyję w kształt litery S. To jest bzdura, to są bajki dla grzecznych dzieci. Z badań takich biomechanicznych my wiemy, że elasmozaury, czy w ogóle plezjozaury właściwe, były w stanie lekko wyginać tą szyję z boku na bok oraz w dół. Więc one mogły polować w toni wodnej na przykład ryby albo jakieś głowonogi, chwytać po prostu sobie takie rybki małe, czy jakieś mięczaki z jakiejś ławicy, albo podpłynąć do dna morskiego i sobie lekko tą szyją w dół zgiąć i złapać na przykład jakiegoś skorupiaka albo małża, ale nie były w stanie wyciągnąć tej szyi ponad wodę, a już, bo szyja była niezwykle ciężka, to była lwia część ich ciała, ważyła sporo, więc one nie były w stanie jej unieść ponad wodę po prostu, a już na pewno nie, ta szyja nie pozwalała na wygięcie się w kształt litery S, tak jak szyja łabędzia. Więc to możemy wsadzić między bajki. One były w stanie prawdopodobnie tylko głowę z nozdrzami, które były tutaj gdzieś na czubku osadzone, wystawić, żeby zaczerpnąć haust powietrza. Być może lekko, jak się ustawiły pionowo, no to troszkę ten kawałek szyi wystawić, ale nie całą szyję pod, powiedzmy, kątem ostrym do tafli wody, a już na pewno nie wygiąć jej. To nie wchodzi w grę. I teraz wśród, wydawać by się mogło, takiej w sumie homogenicznej grupy, jaką są te elasmozaurydy, występował szereg ciekawych adaptacji. O nich chciałem Państwu teraz powiedzieć. Wybrałem kilku takich ciekawych przedstawicieli, którzy z grubsza, jak na całe ciało popatrzymy, wyglądają tak samo, no, są te długie płetwy, długa szyja, ale jak się przyjrzymy detalom, to się okaże, że wyglądają zupełnie inaczej jednak, a to się wiąże z zupełnie innym trybem życia i innym pokarmem. Ciekawym przedstawicielem jest ten, którego tutaj Państwo widzą, Lagenanectes, który miał takie długie, sztyletowate zęby. Długie, wygięte, mocno sztyletowate, które prawdopodobnie umożliwiały mu chwytanie jakichś małych ryb albo właśnie głowonogów, co widzimy na tej planszy po prawej stronie. Więc to jest taka, powiedzmy, klasyczna nisza pokarmowa, jeśli idzie właśnie o te morskie gady. Natomiast były w tej grupie również takie, które miały